Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Bonowicz, stacja Literatura na Głos. Zapraszam do słuchania. Autor, o którego najnowszych książkach chcę dziś Państwu opowiedzieć, pojawia się w dwóch wcieleniach. Pod własnym nazwiskiem, jako Dobrosław Kot, publikuje książki filozoficzne. Ostatnio Tratwę Odysa, esej o uchodźcach. Pod pseudonimem, jako Wit Szostak, ogłasza natomiast utwory beletrystyczne, powieści, opowiadania, gawędy oraz sceniczne. Szostak debiutował jako autor fantazy inspirowanego kulturą ludową, w szczególności kulturą Podhala. Ale z czasem publikować zaczął utwory, z których część bardzo trudno zakwalifikować rodzajowo czy gatunkowo. Obok klasycznych powieści, jak fenomenalne, satyryczne 100 dni bez słońca, są wśród nich utwory pisane prozą poetycką, czy sytuujące się na pograniczu różnych gatunków, jak Po nie w czasie, będące mieszaniną powieści, dziennika i eseju. Szostak jest autorem niezwykle ciekawym, bo wielostylistycznym, potrafiącym z powodzeniem posługiwać się bardzo różnymi rejestrami języka i w ten sposób problematyzującym sam akt mówienia i pisania. Nie inaczej jest w jego najnowszej powieści zatytułowanej Cudze słowa. Chcę Państwu opowiedzieć o cudzych słowach i o tratwie Odysa łącznie. Bo między tymi książkami zachodzą niewątpliwe związki, i to nie tylko dlatego, że powstawały w tym samym czasie i opublikowane zostały w odstępie kilku miesięcy. Najpierw jednak zwrócę uwagę, że Kot Szostak nie jest pierwszym współczesnym autorem, który łączy pracę pisarza z pracą filozofa. Najbardziej znanym rodzimym przykładem takiego połączenia jest twórczość Leszka Kołakowskiego, autora wyśmienitych rozpraw, ale też wybitnych literacko opowiadań. Filozoficzny patron Kota, Józef Tischner, także kilkakrotnie uległ pokusie wyjścia z filozofii w stronę literatury. Jego najgłośniejsza książka, Historia filozofii po góralsku, to przecież zbiór gawęd filozoficznych napisanych stylizowaną gwarą, nie mający zresztą w literaturze polskiej precedensu. Od wspomnianych różni naszego autora to, że występuje pod dwoma nazwiskami, zaznaczając w ten sposób wyraźnie, co przynależy do literatury, a co do filozofii. Od razu jednak dodajmy, że zaznaczywszy wyraźnie to rozróżnienie, jako autor chętnie je przekracza. Bo Kota i jako filozofa, i jako pisarza, powinienem więc raczej powiedzieć Kota i Szostaka, bardzo interesują wszelkie próby wykroczenia poza to, co oswojone, gatunkowo przypisane, utwierdzone tradycją. W Tratwie Odysa, eseju o uchodźcach, poświęca interesujący fragment rozważaniu, jakie miejsce w filozofowaniu można przyznać opowieści. Czy filozofowanie ma być tylko rozumowaniem, precyzowaniem pojęć? A może w zetknięciu z niektórymi fenomenami warto sięgnąć po inne formy, pozwolić rozumowaniu dojrzewać w ich cieniu? Takim fenomenem jest, zdaniem Kota, właśnie uchodźca, który wymyka się różnym kategoriom, w jakie chcielibyśmy uchwycić jego istnienie. Uchodzi nie tylko przed zewnętrznym zagrożeniem, ale uchodzi też z naszego myślenia, z przyjętych przez nas w naszej części świata sposobów opisywania i porządkowania rzeczywistości. Uchodźca jest wyzwaniem dla myślenia. Stawia pod znakiem zapytania rozmaite nasze przekonania o świecie i o sobie samych. Dlatego swoją refleksję o uchodźcach Kot rozpoczyna od zdania: ta opowieść zaczyna się nad morzem, które w tekście filozoficznym brzmi, jakby pojawiło się skądinąd. Samo jest zdaniem przybyszem, zdaniem obcym. Stare europejskie myślenie, pisze Kot, jest wobec uchodźcy bezradne. Stara europejska etyka i powiązane z nią prawo nie mają uchodźcy nic do zaoferowania. Ta politowania godna bezradność daje do myślenia. I choćby dlatego warto zacząć tę opowieść nad Morzem Śródziemnym. Z jego bezkresu wyłania się nowy świat, który zmusza do przemyślenia wszystkiego. Czym jest zamieszkiwanie, gościnność, czym jest przyjmowanie obcych? Zmusza do przemyślenia, dodajmy, całego dotychczasowego sposobu nazywania, opisywania i opowiadania. Perspektywa, która tu się otwiera, może niepokoić, pisze dalej Kot. W jej ramach to nie uchodźca jest problemem, na który natrafiam, ale to ja jestem problemem, na który natrafia uchodźca. Nie chodzi więc o to, żeby uczynić uchodźcę przedmiotem namysłu i w ten sposób go właśnie uprzedmiotowić, włączyć w dotychczasowe struktury myślenia. Chodzi o to, żeby poruszyć te struktury, zacząć myśleć od nowa, odnowić myślenie. Podobny problem, choć w zbeletryzowanej formie, stawia przed nami powieść Cudze słowa. Można by powiedzieć, że i w Tratwie Odysa, i w Cudzych słowach zasadniczym tematem jest to, w jaki sposób doświadczamy drugiego człowieka. Zwłaszcza takiego, który nas zaskakuje, niepokoi swoją odmiennością, nieprzystawalnością. Takiego, który uchodzi naszym językowym i myślowym przyzwyczajeniom. Taką postacią jest główny bohater powieści, którego życie poznajemy z relacji siedmiu różnych osób. Nie da się tych relacji całkowicie uspójnić. Zawsze pozostaną jakieś rysy, pęknięcia, znaki zapytania. Tę dysharmonię powoduje sama postać, będąca zestawem niedokończonych możliwości i nieokreślonych precyzyjnie ról. Filozof, ale bez akademickiego tytułu i przypisania, restaurator, ale prowadzący interes w sposób niekonwencjonalny, mędrzec, ale prawdopodobnie też konfabulator. Ale dysharmonia, rozstrojenie bierze się również z odmienności perspektyw i z samej natury opowieści, która zawsze przyjąć musi jakąś formę, a więc jest wyborem. Coś zostaje przyjęte, pochwycone, coś innego pozostaje odrzucone lub nieuchwytne. W dodatku, opowiadając o innych, tak naprawdę opowiadamy samych siebie, często zresztą siebie wysuwając na plan pierwszy. Na to nakłada się jeszcze jeden problem. Żeby powiedzieć coś własnego, korzystamy z cudzych słów i cudzych rozwiązań. Na nasze opowieści nieuchronnie oddziałują opowieści innych, w tym także praopowieści. Główna postać cudzych słów ma rysy już to sokratejskie, już to chrystusowe, nigdy przy tym nie przeciągnięte, nie podkreślone grubą kreską, raczej subtelnie przez autora zasugerowane. Podobnie więc jak o uchodźcy z eseju Tratwa Odysa, o bohaterze cudzych słów możemy powiedzieć, że wymyka się naszym próbom uchwycenia. Jest wyzwaniem, prowokacją, okazją, żeby koniec końców postawić sobie pytanie o nas samych, o to, jak my opowiedzielibyśmy siebie i jak inni opowiedzieliby nas. Oczywiście powieść jest przede wszystkim powieścią, jest o tym, o czym powiedziałem, ale też o czymś zupełnie innym. Jak każda dobra powieść, także cudze słowa dają się czytać na rozmaite sposoby. Można podziwiać językową inwencję autora i jego stylizatorskie umiejętności. Można podążać za fabułą, która piętrzy się, komplikuje i zapętla. Można też zwrócić uwagę na rozmaite drobne sygnały, które prowadzą do kolejnych pytań i reinterpretacji. Tytułowy bohater nazywa się Benedykt Ryś. Czy nie brzmi to znajomo? Czy nie brzmi to jak żart? Benedykt Ryś to przecież ni mniej, ni więcej, tylko literacki przekład imienia i nazwiska autora, Dobrosław Kot. Czyżby powieść była próbą fantazji autora na temat własnego życia? Znając jego zamiłowanie do śródziemnomorskiej kuchni, nie dziwi na przykład podział powieści na 5 części, z których każda zatytułowana jest jak inna pozycja we włoskim menu, od antipasti po dolce. Ten sygnał, ta aluzja prowokują do postawienia jeszcze jednego pytania, albo raczej otwarcia całego pola nowych pytań o związki literatury i autora, o to, co jest bazą czy zapleczem opowieści, ale też o to, co jest jej prawdziwym celem. Bardzo zachęcam do tego, żeby zmierzyli się Państwo z powyższymi pytaniami i żeby przeczytali Państwo jedną książkę w kontekście drugiej, w dowolnej kolejności. Tratwa Odysa, esej o uchodźcach i Cudze słowa. To dobra literatura. zajmująca i intrygująca, zmuszająca do przemyślenia naszych założeń, naszego obrazu świata i samych siebie. Literatura, którą, dodam jeszcze, czyta się z ołówkiem w ręku, zaznaczając fragmenty, do których trzeba będzie wrócić i jeszcze raz nad nimi pomyśleć. Więcej informacji o literaturze znajdziecie Państwo na stronie internetowej miesięcznika Znak. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych podcastach.